Kiedy przychodzimy co niedzielę do kościoła i uczestniczymy we mszy świętej, nie myślimy o tym, że jeszcze 30 lat temu niedzielna msza wyglądała całkiem inaczej. Zresztą nie tylko msza. Także kościół, rozumiany jako wspólnota wiernych, przedstawiał wtedy całkiem inny obraz. Zmiany dokonały się szybko, a zawdzięczamy je drugiemu Soborowi Watykańskiemu. Studiując uważnie jego dokumenty, bez trudu, pośród wielu nowych i pięknych idei, odnajdziemy w nich także myśl Jacques'a Maritaina, współczesnego nam filozofa francuskiego. Był on jednym z nielicznych świeckich, którzy odegrali wielką rolę w przygotowaniu Soboru Watykańskiego. Nie chodzi o przygotowanie organizacyjne, lecz raczej o wypracowanie intelektualnego i duchowego dorobku, z którego potem pełną garścią mogli czerpać ojcowie soborowi. Powiedzmy kilka słów o tym człowieku, któremu tak wiele zawdzięczamy. Jacques Maritain urodził się w 1882 roku w Paryżu. Jako młodzieniec w ogóle nie interesował się religią. Przeciwnie, na krótki czas związał się nawet z grupką socjalistów. Ta przygoda nie trwała jednak długo. Maritain rozpoczyna studia i zostaje oczarowany ideami naukowymi. Podobnie jak wielu jemu współczesnych, także on wierzy, że już wkrótce nauka rozwiąże wszystkie problemy człowieka, wyzwoli go od chorób, cierpienia, a być może nawet od śmierci. Lecz taka naiwna wiara nie mogła trwać zbyt długo. Być może pod wpływem osobistych przemyśleń lub też dzięki rozmowom z Raisą, koleżanką ze studiów, która wkrótce zostanie jego żoną, Maritain wpierw porzuca dziecinną wiarę w naukę, a niedługo potem podejmuje decyzję o nawróceniu się na wiarę katolicką. Od tej chwili rozpoczyna się w jego życiu okres niezwykły. Przede wszystkim całym swoim sercem zwraca się ku tradycyjnej, po części już zapomnianej, myśli świętego Tomasza z Akwinu. Trudno przecenić wagę tej decyzji, nie tylko dla samego Maritaina i grona jego przyjaciół, lecz także dla całej współczesnej myśli chrześcijańskiej. Maritain zaczyna uczyć. Wpierw w Paryżu, potem w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Jest niezwykle płodny naukowo, publikuje książki i artykuły, bierze udział w wielu spotkaniach i konferencjach. W 1948 roku zostaje mianowany ambasadorem Francji przy Stolicy Świętej. Wszedłszy jakby w samo centrum chrześcijaństwa, włącza się aktywnie w nurt odnowy Kościoła. Podobnie jak wielu biskupów, także on zdaje sobie sprawę, że Kościół powinien pełniej otworzyć się na świat i żyjących w nim ludzi. Taka odnowa była potrzebna już od dawna. Nie można przecież żyć bez końca przeszłością. Kiedy wreszcie Sobór się zebrał i biskupi zaczęli przygotowywać kolejne dokumenty, Maritain mógł się czuć naprawdę szczęśliwy. Oto w oficjalnym nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza w konstytucji Gaudium et Spes, znalazły się jego podstawowe intuicje, poglądy, które od dawna głosił i przekonania, których bronił. O co konkretnie chodziło? Po pierwsze, o godność osoby ludzkiej. Maritain zawsze twierdził, że każdy człowiek, jakikolwiek by był i skądkolwiek by pochodził, zasługuje na szacunek innych. Takie jest jego prawo. Nikt nie może uzależniać swego szacunku dla człowieka od jego narodowości, rasy, wyznania czy pochodzenia społecznego. Ostatnia wojna i czas powojenny pokazały, do jakich okrutnych zbrodni gotowi są ludzie, którzy odmawiają innym prawa do szacunku tylko ze względu na ich rasową czy klasową odmienność. Także Kościół powinien uznać godność wszystkich ludzi, czy wierzących, czy niewierzących. Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga i wszystkich nas obejmuje miłość Jezusa. Szacunek należny każdej osobie przejawia się między innymi w tym, że żadna społeczność, wspólnota, grupa czy nawet państwo jako takie nie ma prawa podporządkowywania sobie pojedynczych osób. Maritain zawsze o tym przypominał. Osoba przewyższa każdą grupę, a prawa, które jej przysługują, właśnie jako osobie, nie mogą być przez nikogo ograniczane. Co do religii, zdaniem Maritaina, nie powinna ona skupiać się wyłącznie na sprawach tamtego świata. Także ten świat wymaga dogłębnej, ewangelicznej odnowy. Religia nie może zaniedbywać żadnego aspektu ludzkiego życia. Otwierając się na świat,
religia powinna dążyć do jego przemiany na wzór Królestwa Bożego. Wynikają stąd konkretne obowiązki dla chrześcijan. Skończył się dla nas czas bierności. Żyć znaczy działać, zaś działanie to przemiana świata. Nie możemy jako uczniowie Chrystusa unikać odpowiedzialności i chować się po kątach, gdy potrzeba naszego udziału, naszej mądrości i naszego serca w sprawach tego świata, w polityce, ekonomii, kulturze. Lecz musimy zdać sobie sprawę również z tego, że świat nie jest w pełni chrześcijański. Żyją obok nas wyznawcy innych religii i ludzie niewierzący. Często spotykamy ich na co dzień w różnych okolicznościach życia. Taki kontakt jest wielkim wyzwaniem dla chrześcijan. Nadchodzi czas, gdy bez negowania własnych przekonań i bez nawracania innych na siłę powinniśmy zacząć ze sobą współpracować w sprawach praktycznych, pomagając sobie nawzajem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Oto niektóre z podstawowych myśli soboru wzięte od Jacques'a Maritaina. W taki sposób Maritain stał się niejako jednym z ojców soborowych. I moglibyśmy tak zakończyć, gdyby nie to, że, jak zobaczymy za tydzień, odnowa posoborowa wcale nie przebiegała zgodnie z pragnieniami Maritaina. Podczas naszego pierwszego spotkania poświęconego Jacques'owi Maritain mówiliśmy o roli, jaką odegrał on w przygotowaniu ostatniego soboru. Zobaczyliśmy, jak wiele idei soborowych pochodzi właśnie od niego. Wydawać by się mogło, że zapoczątkowana w latach 60. i trwająca do dnia dzisiejszego odnowa Kościoła powinna napełnić Maritaina spokojem i radością, dać mu głębokie przekonanie, że oto spełnił to, co miał do spełnienia, bieg ukończył, wiary ustrzegł. Niestety, ostatnie lata jego życia wcale nie były spokojne. Odnowa Kościoła nie przebiegała zgodnie z jego wyobrażeniami. Krótko mówiąc, sprawy po soborze nie potoczyły się tak, jak tego pragnął, a przynajmniej w znacznej mierze nie tak. Dożywając swoich dni we wspólnocie małych braci od Jezusa w Tuluzie, Maritain po raz ostatni sięga po pióro. Ponad 80-letni myśliciel znów chce dać świadectwo swojej wierze, zabierając głos w sprawach najważniejszych. Bóg, świat, Kościół, wiara, nauka, prawda – oto tematy jego ostatniej książki. Dlaczego zdecydował się na jej napisanie? Dlatego, że w jego najgłębszym przekonaniu nauczanie drugiego Soboru Watykańskiego nie przez wszystkich chrześcijan zostało właściwie zrozumiane. Co więcej, wielu z nich odczytało dokumenty soborowe z gruntu fałszywie. Właśnie dlatego Maritain decyduje się na jeszcze jedną wypowiedź, jeszcze jedno słowo, tym razem ostatnie, a więc w jakimś sensie także ostateczne. Kiedy zaś mówi się po raz ostatni, mówi się wprost, jasno i dobitnie, by nie pozostawić wątpliwości. Mówi się odważnie, nie odmierzając słów po aptekarsku w obawie przed krytyką, niechęcią czy obojętnym milczeniem. Nie. Tym razem Maritain nie zamierzał zwracać uwagi na subtelność i wyrafinowanie stylu. Dlatego zatytułował swoją ostatnią książkę Wieśniak znad Garonny. W tym miejscu należy się naszym słuchaczom drobne wyjaśnienie. W języku francuskim istnieje powiedzenie Wieśniak znad Dunaju. Oznacza ono człowieka, który nazywa rzeczy po imieniu, mówi jasno i odważnie. A kiedy wymagają tego okoliczności, potrafi także mówić twardo. W języku polskim powiemy o kimś takim, że mówi prosto z mostu lub że nie owija w bawełnę. Sens obu powiedzeń jest mniej więcej taki sam. Właśnie taką postawę miał na myśli Maritain, nazywając siebie wieśniakiem znad Garonny. Skąd jednak w tytule jego książki zamiast Dunaju pojawia się Garonna? Odpowiedź jest prosta. Garonna to rzeka, która przepływa przez Tuluzę, miasto, w którym filozof francuski przebywał przez ostatnie lata swego życia. A zatem mamy przed sobą książkę napisaną przez filozofa, który mówi językiem człowieka prostego. O czym jest ta książka? W jednym zdaniu można powiedzieć, że opisuje ona bezdroża, na które weszło wielu chrześcijan po ostatnim soborze oraz wskazuje na drogi wyjścia z kryzysu. Lecz czym są te bezdroża? Na czym polega ten kryzys? Jest on odbiciem zagubienia, w jakim znalazł się świat i człowiek. Według wieśniaka z Nadgaronny trudności wynikają z dwóch rzeczy. Najpierw stąd, że świat utracił swój punkt odniesienia, wyrzekł się tego fundamentu, na którym zawsze się opierał. Widać to wyraźnie w dziedzinie ludzkiej myśli. Trudno sobie wprost wyobrazić, jak wiele filozofii krąży dziś po świecie. Każdy ma coś do powiedzenia i mówi to, nawet jeśli jest to niemądre. Dlatego co dzień jesteśmy zasypywani lawiną książek, artykułów, odezw, z których każda rości sobie pretensje do nieomylności. Lecz czy to nie za duże wymaganie? Spójrzmy, co dzieje się z tymi dziełami ludzkiego geniusza. Po roku, dwóch lub po 10 latach nikt o nich nie pamięta. Nie tylko zapomina się o tym, co który filozof mówił, lecz nawet nie pamięta się ich nazwisk. Rozgadanie. Oto pierwsza rzecz, jaka przydarzyła się światu, a także Kościołowi. Druga rzecz to zniszczenie wartości słowa. Dziś tak naprawdę można powiedzieć wszystko, bo nic nie ma większego znaczenia. Pozostały nam tylko słowa, które mają się nijak do realnego życia i które można układać w różne konfiguracje, w mniej lub bardziej wymyślne mozaiki, ale za tymi słowami nic się nie kryje. Nie przekazują one niczego. Filozofowie bawią się słowami, nie traktują ich poważnie. Dlatego, gdy któryś z nich mówi na przykład miłość, to wcale nie znaczy, że ma na myśli miłość taką, jaką ona jest, a więc objawioną przez Pana Jezusa. Może on mieć na myśli jakąkolwiek inną rzecz, której nadaje to imię. Podobnie dzieje się z innymi słowami. Żongluje się nimi, lecz nie bierze się odpowiedzialności za to, co się mówi. Każdy przedstawia swoją własną doktrynę, nazywając ją jedynie prawdziwą. Zresztą doszło nawet do tego, że głównym zajęciem wielu stało się nie przedstawianie własnych poglądów, lecz niszczenie poglądów innych. W ten sposób nie wiadomo już, z czym powinniśmy się zgadzać, czego natomiast nie akceptować. A ponieważ jest tak, że wszyscy krytykują wszystkich, zdawać by się mogło, że najbardziej właściwą postawą byłoby odrzucenie wszystkich poglądów i stworzenie sobie jakiejś prywatnej prawdy, tylko na swój użytek. Nie ma już bowiem jednej pewnej prawdy, na której można byłoby się oprzeć, lecz setki prawd, czy raczej półprawd, wzajemnie sprzecznych i skłóconych. To ogromne zamieszanie wdarło się także do Kościoła. Dochodzi do tego, przyznaje ze smutkiem wieśniak z Nadgaronny, że wielu chrześcijan, zamiast przed Panem Bogiem, klęka przed światem. W czasie naszego poprzedniego spotkania przypatrywaliśmy się wraz z wieśniakiem z Nadgaronny wielkiemu zamieszaniu, jakie panuje w świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o rozróżnienie między dobrem i złem, prawdą i fałszem, prawem i nieprawością. Smutno o tym mówić, lecz zdaniem Maritena to zamieszanie wkrada się także do Kościoła. Wielu naszych braci zamiast przed Panem Bogiem pada na kolana przed światem, naśladując ślepo światowe postawy i obyczaje. Dlaczego tak się stało? Gdzie szukać przyczyn tego naiwnego oczarowania światem? Czyżby zachęcał do tego ostatni sobór, na który powołuje się otwarcie wielu postępowych chrześcijan? Nie, żadną miarą. Przyczyna tkwi gdzie indziej. Wieśniak z Nadgaronny cytuje tu drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, lecz według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Dokładnie to, według Maritaina, przytrafiło się wielu współczesnym chrześcijanom. Swędzenie uszu i słuchanie bajek. Oto stan wielu naszych braci i sióstr. Ostre to słowa i bolesne. Lecz skąd mamy wiedzieć, że oto właśnie nadeszła ta chwila, gdy nie znosimy już zdrowej nauki i odwracamy się od prawdy? Potrzebujecie dowodu? Pyta wieśniak z nad Garonny. Oto one. Spójrzmy choćby na ideał umartwienia. Kiedy mówi się dziś w kościele o ascezie i pokucie, wielu chrześcijan zdaje się być zaskoczonych. Cóż to jest asceza i do czego jest potrzebna? Pytają ze zdziwieniem. Czyż post nie jest przeżytkiem, odległym wspomnieniem dawnych czasów? A umartwienie, czyż nie sprzeciwia się ideałowi pełnego i szczęśliwego życia? To prawda, zauważa Maritain, że cały czas popularne są pielgrzymki do Lourdes i Fatimy. Lecz jak wielu z pielgrzymów jeszcze pamięta, o czym mówiła Matka Boska w tych miejscach? Tymczasem, lekceważąc umartwienie, odrzucamy część Ewangelii Pana Jezusa. Zapominamy o tym, że przygotowując się do swojej misji, Jezus pościł przez 40 dni i 40 nocy, że wielokrotnie udawał się w nocy na samotne czuwanie, że powiedział, iż pewien rodzaj złych duchów można wypędzić tylko postem i jałmużną. Tak, dziś jesteśmy skłonni o tym wszystkim zapomnieć. I co ciekawe, zauważa wieśniak z nad Garonny, w tym samym czasie, gdy chrześcijanie porzucają te praktyki, pojawiają się one pośród niechrześcijan i przynoszą tam zadziwiające owoce. Czyż zastanawialiśmy się choćby nad życiem Mahatmy Gandhiego? Jak płodne dla niego i dla jego narodu okazało się powszechne umartwienie. A przecież post nie ma dla Hindusów znaczenia nadprzyrodzonego. Lecz pozostawmy ascezę i spójrzmy na inny przykład swędzenia uszu naszych braci chrześcijan. Kolejnym miejscem, gdzie padamy na kolana przed światem, jest sfera seksu. Kiedy wspomina się dziś w kościele o dziewictwie i czystości, wzbudza to jedynie uśmiech politowania lub w najlepszym razie obojętne milczenie. Być może w dawnych czasach takie formy życia były do czegoś potrzebne, ale dzisiaj? Czemu może służyć takie świadectwo? Zaś co bardziej postępowi chrześcijanie dodają, czyż nie sprzeciwia się ono wręcz pięknu i potędze życia ofiarowanego nam przez Boga? W tym samym czasie, gdy poddaje się w wątpliwość sens dziewictwa, wychwala się pod niebiosy małżeństwo. Ciągle mówi się o jego pięknie i doniosłości, o wspaniałym powołaniu do małżeństwa. Lecz zastanówmy się, jakie małżeństwo stawia się nam przed oczy. Małżeństwo wyidealizowane, bezproblemowe, a więc nieistniejące w rzeczywistości. Wielu chciałoby widzieć w małżeństwie jedynie środek zaspokojenia własnych potrzeb, miejsce wzajemnego czarowania się i ciągłego znajdowania przyjemności w byciu razem. To tak, jakby długie lata małżeństwa mogły być niekończącym się spacerem zakochanych przy świetle księżyca. Przecież to nic innego jak utopia. Lecz to nie koniec naszej adoracji świata. Klękamy także przed tym, co Maritain nazywa ziemskim wymiarem świata. Cóż to znaczy? Oznacza to, że jako chrześcijanie coraz łatwiej zatapiamy się w doczesnych potrzebach i bolączkach świata, zapominając o naszym ostatecznym przeznaczeniu, które wykracza poza ten świat. Nikt nie twierdzi, że świat nie przeżywa wielu tragedii. Wiadomo, jak wielu ludzi na wszystkich kontynentach czeka na konkretną pomoc, na mocne ręce i gorące serca. Lecz czy znaczy to, że powinniśmy poprzestawać tylko na tym? Czy chrześcijaństwo nie jest czymś więcej niż najszczerszym nawet pragnieniem pomagania biednym i potrzebującym? Oczywiście, że jest. I to czymś o wiele większym. Niestety, mówi Maritain, wielu chrześcijan zdaje się o tym zapominać. Żyją oni tak, jakby Ewangelia dotyczyła wyłącznie tego świata, jakby nie kierowała naszego wzroku na świat, który ma dopiero nadejść. tym zamieszaniu coraz trudniej odróżnić sprawy Boga od spraw Cezara. Wielu sądzi, że doczesność, natura, społeczność ziemska wyczerpują całą tajemnicę stworzenia, że Królestwo Boże kończy się na naszej mizernej planecie. To tylko przykłady naszego uwielbienia dla świata. Skąd się ono bierze? Dlaczego tak wielu chrześcijan dało się zwieść tej naiwnej wierze, że ten świat jest naszym ostatecznym przeznaczeniem? Na to pytanie odpowiemy wraz z Maritenem podczas naszego kolejnego spotkania. Czy naprawdę współcześni chrześcijanie padają na kolana przed światem? Czy otwarli się na świat tak bardzo, że zamiast zmieniać go i upadabniać do Królestwa Bożego, sami dają się kształtować na jego wzór i podobieństwo? Tak przynajmniej uważa Maritain, który z perspektywy wieśniaka z nad Garonny obserwuje świat i chrześcijan w nim żyjących. Lecz nawet jeśli prawdą jest, że zwracamy się w stronę świata z uszanowaniem i czcią, to cóż w tym złego? Czyż nie powinniśmy szanować stworzenia Bożego? Przecież świat nie pochodzi od jakiegoś złego ducha, ale od Boga Stwórcy, który nie tylko powołał ziemię do istnienia, lecz także uznał ją za dobrą i ofiarował ludziom. Tak, to prawda, przyznaje Maritain, że świat sam w sobie jest dobry i że powinniśmy odnosić się do niego z uszanowaniem. Lecz taki opis nie wyczerpuje jego tajemnicy. Prawda o świecie jest o wiele bardziej skomplikowana i nie da się jej wyrazić jednym zdaniem. Nie można więc mówić, świat jest dobry, a więc wszystko, co jest na świecie, też jest dobre. To nieprawda. Owszem, świat jest dobry, ale wiele rzeczy na świecie jest złych. Powinniśmy o tym pamiętać. By lepiej zrozumieć tę tajemnicę, otwórzmy Pismo Święte i posłuchajmy, co mówią o świecie ewangeliści. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dla wieśniaka z Nadgaronny jest to kluczowy tekst o świecie obecny w Piśmie Świętym. Bóg stworzył świat z miłości. Miarą tej miłości stało się posłanie na świat Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Syn także ukochał świat. Jak inaczej, jeśli nie w perspektywie miłości, można zrozumieć takie oto słowa naszego Pana? Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić. Albo znów, albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Zresztą nie tylko Pan Jezus mówił o tym szczególnym umiłowaniu świata przez Boga. Także pierwsi chrześcijanie, zachowując naukę Mistrza, zdawali sobie sprawę, że Bóg odnosi się do świata z miłością i pragnie jego dobra. Gdy święty Jan Chrzciciel zobaczył zbliżającego się Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Zaś święty Paweł mówi nawet coś więcej. Oto dla naszego zbawienia Bóg uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą. Czyż można wyobrazić sobie większą miłość od tej, gdy ktoś daje własne życie za życie innych? A przecież to właśnie uczynił Pan Jezus dla świata. Niech więc nikt nie mówi, że świat jest zły lub niechciany przez Boga. Świat jest dobry i umiłowany. Tak, to prawda, lecz nie jest to cała prawda o świecie. Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć? Dlaczego nie został przyjęty przez ludzi tak, jak na to zasługiwał, będąc naszym Stwórcą i Panem? Oto tajemnica, mówi Maritain. Pismo Święte powie nam o niej z pewnością jeszcze więcej. Was świat nie może nienawidzieć, lecz mnie nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. Tak Pan Jezus mówi do swoich uczniów. W ten sposób także nam objawia prawdę, że dobry świat jest pełny złych uczynków. W kolejnym fragmencie Jezus mówi jeszcze mocniej: ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Widzimy, że zło obecne w świecie kieruje się przeciw uczniom Chrystusa i to tylko dlatego, że nie są oni podobni do świata, że są inni, że nie idą za światem, lecz za Jezusem. Jeżeli was świat nienawidzi, mówi dalej Pan Jezus, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. I dalej: a ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was sobie wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jest coś niezwykłego w życiu chrześcijanina, mówi wieśniak z Nadgaronny. Należy on do świata, a jednocześnie nie należy. Żyje tak, jak wszyscy inni, a przecież żyje inaczej. Jego życie jest ciągłym wyzwaniem dla ludzi wrogich Jezusowi, dla tych, którzy idą za podszeptami złego ducha. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Czyż trzeba jeszcze słów, by zobaczyć, jak bardzo świat sprzeciwia się Jezusowi i Jego uczniom? Zresztą, po cóż nam słowa, czyż nie pamiętamy, co stało się z Panem Jezusem? I to także jest prawda o świecie. Trzeba więc pamiętać, przestrzega Maritę, że w świecie obecny jest Pan Bóg, człowiek, ale także zły duch. On to sprawia, że dobro świata jest niszczone. Zły duch jest jak nieprzyjaciel, który nocą wysiewa konkol na polu pszenicznym. Świat jest podobny do takiego pola, gdzie obok siebie rośnie zboże i chwast. I nic się nie da zrobić. Taka jest właśnie tajemnica świata. Świat nie jest święty. Święty jest tylko Kościół. Dlatego świat nie może być otaczany czcią należną Bogu. Z drugiej strony nie możemy go traktować w oderwaniu od Bożego planu, zadowalając się tylko mówieniem o ekonomii, polityce czy kulturze tego świata. Jednym słowem, jako chrześcijanie nie możemy klękać przed światem. Tydzień temu próbowaliśmy wraz z wieśniakiem z Nadgaronny spojrzeć na świat z punktu widzenia Pisma Świętego. Zobaczyliśmy, że ten sam świat, który jest tak bardzo umiłowany przez Boga, sprzeciwia się często Ewangelii. Świat bowiem jest z gruntu dobry, przypomina Maritę, lecz obecne w nim zło, jak konkol zasiane nocą, wynaturza jego oblicze i utrudnia dostrzeżenie tego dobra. Wyrazem tego zła jest grzech, który prowadzi wielu do niechęci czy wręcz nienawiści wobec Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Właśnie na tym świecie żyjemy. Spytajmy dziś o siebie. Jacy jesteśmy i jak rozumiemy nasze życie? Czego pragniemy, za czym tęsknimy? W czym pokładamy nadzieję? Gdzie szukamy sensu życia i jakie cele stawiamy przed sobą? Wieśniak z Nadgaronny zdaje sobie sprawę, że ciężko jest opisać współczesnych ludzi. Ale przecież trzeba podjąć tę próbę, jeśli w ogóle chcemy głosić im Ewangelię. Jak głosić dobrą nowinę komuś, kogo się nie zna lub nie rozumie? Zacznijmy od tego, że oto przyszło nam żyć w dziwnych czasach. Świat nie jest już taki sam jak 50 lat temu. Zmienili się także ludzie. Wydarzenia obecnego wieku wycisnęły w ich sercach i umysłach niezatarte piętno. Jeśli mielibyśmy jednym słowem opisać sytuację dzisiejszego człowieka, trzeba by powiedzieć, że z jednej strony jest on rozczarowany, zaś z drugiej spragniony jak nigdy dotąd sensu i radości życia. Cóż się stało? Skąd to rozczarowanie? Stąd, że świat nie spełnił swoich obietnic. Jeszcze niedawno przekonywano nas o mającym wkrótce nadejść szczęściu, o rozwiązaniu nękających nas trudności, o stworzeniu świata bezpiecznego i pełnego dóbr. Mówiono o potędze ludzkiego rozumu, o wiekopomnej roli nauki, o postępie i powszechnej szczęśliwości. To wszystko mieliśmy osiągnąć wysiłkiem naszych umysłów i pracą naszych rąk. Wszystkie tajemnice ludzkiego życia miały być poznane, wszystkie choroby uleczone, wszystkie krzywdy naprawione. Przekonywano nas, że człowiek sam potrafi stworzyć raj na ziemi, zapewnić dobrobyt i pokój całemu stworzeniu. Tymczasem przyszła tragedia. Człowiek nie tylko nie zapewnił trwałego pokoju na ziemi, lecz rozpętał wojny, które w swym okrucieństwie przerosły wszystkie dotychczas znane konflikty. Nie tylko nie nakarmił głodnych, lecz przez gazety i telewizję uczynił z głodu powszechne widowisko. Nie tylko nie uleczył chorób nękających ludzkość, lecz przyczynił się do pojawienia się nowych epidemii, kto wie, czy nie bardziej przerażających. Dziecinna wiara w rozum ludzki, pokładająca nadzieję w naturalnych zdolnościach człowieka, musiała wreszcie ustąpić przed tragicznym faktem, że ten sam człowiek, który miał stworzyć lepszy świat, okazał się zdolny do najokrutniejszych zbrodni, a swoje talenty, zamiast do służenia ludziom, wykorzystał do ich poniżania i zabijania. To wszystko sprawia, że ludzie są rozczarowani. Z drugiej strony nie rezygnują z życia, wciąż szukają wartości, na których można by się oprzeć, czy osób, którym można by zaufać. To pragnienie sensu kieruje się ku sprawom najprostszym. Miłość, przyjaźń, zaufanie, prawda, ale autentyczne, nieudawane. Tak wiele razy sparzyliśmy się w życiu, że teraz dmuchamy na zimne. Jest w tym jakaś tajemnica, bo wielu, pragnąc miłości, wątpi, że może jej doświadczyć. Marząc o przyjaźni, nie wierzy, że może spotkać prawdziwego przyjaciela. Dziś, zwłaszcza młodzi, pragną żyć pełnią życia. Chcą wiedzieć i odczuwać na co dzień, co to znaczy być człowiekiem. Życie, po prostu zwykłe życie, interesuje dziś ludzi o wiele bardziej niż osiągnięcia techniki, zdobycze nauki czy naprawianie świata. Ludzie chcą być wolni, nieskrępowani, autentyczni w swoich myślach i czynach. Skończył się czas ślepej wiary w postęp. Teraz chcemy wracać do życia, chcemy smakować jego tajemnice, upoić się, dać się oszołomić przez życie. Oto czego pragnie, według wieśniaka z Nadgaronny, współczesny człowiek. Kościół powtarzał w takich momentach jedną i podstawową prawdę, że prawdziwe życie można znaleźć jedynie u Chrystusa. Że On sam jest życiem, pełnią życia, obfitością, nieskończonym bogactwem, źródłem, które nigdy nie wysycha. Jako odpowiedź na ludzkie pragnienia zawsze dawano Ewangelię. I wydawać by się mogło, że także teraz Ewangelia powinna sprostać wyzwaniu czasów, powinna ukoić ludzki smutek i dać nadzieję na przyszłość. Lecz czy jest tak naprawdę? Jeśli Ewangelia jest odpowiedzią na podstawowe pytania człowieka, to dlaczego tak wielu odwraca się od niej i nie chce słuchać jej głosu? Co więcej, dlaczego tak wielu odwraca się od Kościoła i szuka pocieszenia i pokoju w różnych grupach, sektach czy w gabinetach psychologów? Na pewno wiele jest odpowiedzi na to pytanie. Wieśniak z Nadgarony wskazuje jednak na pewien szczególny punkt, który warto wziąć pod uwagę, gdy mówimy o roli Kościoła w świecie współczesnym. Wielu chrześcijan nie jest zdolnych do pomocy ludziom poszukującym sensu życia po prostu dlatego, że sami nie są pewni tego sensu. Zachowują się tak, jakby nie wiedzieli, kim są i jakie świadectwo powinni składać. Widać to wyraźnie w głoszeniu dobrej nowiny. Jak często przemilcza się tak zwane niewygodne i drażliwe tematy. Mówmy konkretnie. Dlaczego nie mówi się dziś o grzechu i sądzie ostatecznym? Czyżby jedno i drugie zostało wymazane z Ewangelii? Dlaczego wstydliwym milczeniem pomija się obecność złego ducha w świecie, czyli diabła? Czyżbyśmy naiwnie wierzyli, że eliminując go z naszych myśli, eliminujemy go także ze świata? a sprawa umartwienia, pokuty, zadośćuczynienia, nie wspominając już o piątkowym poście. Czyż zdajemy sobie sprawę, że wyrzekając się tych rzeczy, odrzucamy część tradycji Kościoła? Kogo zainteresuje religia, która straciła swój nadprzyrodzony charakter? Tydzień temu, przypatrując się wraz z wieśniakiem z Nadgaronny współczesnym ludziom, powiedzieliśmy, że nie wszyscy oni są chrześcijanami. Być może w krajach katolickich, takich jak Włochy, Polska czy Hiszpania, nie spotyka się na co dzień wielu wyznawców innych religii. Lecz gdy tylko opuścimy Europę, natychmiast stajemy twarzą w twarz z różnorodnością wyznań i okazuje się, że w wielu krajach chrześcijanie pozostają w mniejszości. Prawdę mówiąc, nawet w społeczeństwie katolickim, takim jak nasze, wielu ludzi nie podziela ideałów ewangelicznych. Żyją oni własnym życiem i wcale nie uważają, by było ono gorsze od naszego. Trudno wyobrazić sobie sytuację zupełnego odizolowania chrześcijan od niechrześcijan. Nawet w odległych czasach średniowiecza, gdy sprawy religii odgrywały o wiele większą rolę w życiu politycznym, a często były wręcz przyczyną jawnych podziałów i wojen, otóż nawet wtedy chrześcijanie potrafili żyć u boku muzułmanów czy Żydzi u boku chrześcijan. Tym bardziej dziś, gdy kraje i narody zbliżają się do siebie, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której jako chrześcijanie nie kontaktowalibyśmy się z ludźmi innych wyznań czy z niewierzącymi. Lecz jak powinny wyglądać te kontakty? Co mamy robić, by otworzyć się na innych i nie utracić naszej wiary? Oto co proponuje nam Marité. Po pierwsze, powinniśmy zdać sobie sprawę, że bardzo wiele rzeczy nas łączy. Chrześcijan z ludźmi innych wyznań czy niewierzącymi. Człowieczeństwo jako takie nie jest naszą wyłączną własnością. Wszyscy, niezależnie od religii, stawiamy sobie te same pytania, jesteśmy dziećmi tego samego Boga i mamy przed sobą ten sam cel ostateczny. W życiu codziennym także wiele rzeczy nas łączy. Wieśniak z Nadgaronny przypomina tu jedną ze swoich podstawowych myśli, tę mianowicie, że pomostem między religiami, miejscem spotkania między wierzącymi i niewierzącymi jest praktyka życia. Cóż to znaczy? Posłuchajmy się przykładem. Gdy pali się dom i mieszkańcy w popłochu wybiegają z mieszkań, każdy doskonale wie, że trzeba ugasić pożar. Stłumienie ognia jest rzeczą zasadniczą i rozumie to zarówno chrześcijanin, Żyd i muzułmanin. Przypuśćmy, że to właśnie oni mieszkają w tym płonącym domu. Czyż spotkawszy się na korytarzu będą prowadzili dysputy na tematy religijne? Czyż będą uzgadniali podstawowe kwestie wiary? Oczywiście, że nie. Natychmiast jeden z nich chwyci za gaśnicę, drugi za wiadro z wodą, a trzeci za koc i wspólnie ruszą do gaszenia ognia. Razem będą się trudzili, a być może nawet narażali życie, by uratować dom od spłonięcia. Ten obraz pokazuje nam dobrze myśl Maritena. Są sytuacje, w których zwykła praktyka życia wymaga od nas współpracy z ludźmi, którzy nie wierzą w Chrystusa. Także dziś nie trzeba daleko szukać, by przekonać się, jak prawdziwe są słowa wieśniaka z Nadgaronny. Wspólne akcje, jakie się podejmuje na całym świecie, czy to w celu uniknięcia wojen, czy złagodzenia cierpienia głodujących, czy wsparcia wygnańców i prześladowanych, pokazują, jak bardzo myśl Maritena oddziaływuje na ludzi. Musimy bowiem wiedzieć, że w większości sytuacji akcje te prowadzone są wspólnie przez ludzi różnych wyznań i różnych światopoglądów. Jest więc cała sfera spraw praktycznych, gdzie jako chrześcijanie nie tylko możemy, ale wręcz powinniśmy współpracować z niechrześcijanami. Wymieniliśmy troskę o zachowanie pokoju, o złagodzenie głodu, o poprawę losu uchodźców. Przykłady można by jednak mnożyć. Często samo życie stawia nas w sytuacji, gdy jedynie dzięki współpracy z ludźmi niewierzącymi w Chrystusa możemy wypracować jakieś dobro, czy to dla nas samych, czy to dla całego kraju. Właśnie w taki sposób Maritain rozumiał praktyczną współpracę wszystkich ludzi dobrej woli. Również pod koniec życia przypominał o konieczności takiego współdziałania. Lecz jest rzeczą ciekawą, że w tym ostatnim okresie zaczął on także wskazywać na inną stronę współpracy z niechrześcijanami. Mówiąc krótko, zaczął przestrzegać przed niebezpieczeństwami, jakie mogą się kryć w bliskich kontaktach z nimi. O co konkretnie chodziło wieśniakowi z Nadgaronny? Przyglądając się postępowaniu wielu chrześcijan po soborze, Maritain dostrzegł, że rzucając się w wir aktywnej pracy i nawiązując ścisłe kontakty z ludźmi innych wyznań, łatwo zapominają oni o własnej tożsamości. To znaczy, nie bardzo już wiedzą, kim są. Jest trochę tak, jakby trzej bohaterowie naszej opowieści o pożarze, po ugaszeniu ognia, usiedli wspólnie do stołu i powiedzieli do siebie wzajemnie: oto wspólnie ugasiliśmy pożar. Razem się trudziliśmy, narażaliśmy się na to samo niebezpieczeństwo, wspomagaliśmy się nawzajem, a więc wydaje się, że nie ma między nami żadnych różnic. Jesteśmy takimi samymi ludźmi. Czyż to nie wystarczy? Po co jeszcze przywoływać sprawy religijne, które powodują tylko podziały i prowadzą do wzajemnych uprzedzeń? Niektórzy chrześcijanie zachowują się właśnie tak. Zdaniem wieśniaka z Nadgarony jest to tragiczna pomyłka. Co więcej, opisując sytuację, w której traci się korzenie własnej wiary przez chęć upodobnienia się do innych, mówi on o katastrofie. Smutną rzeczą jest zamykanie się we własnej wierze i niekontaktowanie się z ludźmi wierzącymi w sposób odmienny. Lecz jeszcze tragiczniejszą rzeczą jest takie otwarcie, w którym tracimy skarby naszej wiary. Pierwszego nie należy zaniedbywać, lecz drugiego należy się szczerze wystrzegać. Gdy zaś nie można zgodnie współpracować z niechrześcijanami lub też pojawia się niebezpieczeństwo, że taka współpraca może osłabić naszą wiarę, czy z tymi, którzy lekceważą lub nie doceniają rozum. Dla nich w rzeczy samej nie rozum, lecz jakieś inne siły rządzą człowiekiem, czy będą to namiętności, czy uczucia szlachetne, czy wola. Sąd Maritaina jest tu bardzo ostry. Gdy chrześcijanin zaprzecza pierwszeństwa rozumowi, natychmiast wpada w pułapkę i staje się niewolnikiem instynktownych sił, które nim poruszają. Lecz on nie wie ani z jakiej przyczyny, ani w którą stronę. Tydzień temu musieliśmy powiedzieć kilka słów o filozofii. Zmusił nas do tego sam Maritain, który poświęcił ponad 100 stron swojej ostatniej książki właśnie sprawom filozoficznym. Dziś będziemy bardziej praktyczni. Rzucimy okiem na to, co wieśniak z Nadgarony miał do powiedzenia o prawicy, lewicy oraz integryzmie. Wydaje się, że te zagadnienia są wciąż na czasie w naszym kraju. Nie traćmy więc czasu i przejdźmy do rzeczy. Prawica i lewica nie są, według Maritaina, określeniami obecnymi wyłącznie w życiu politycznym. Także w Kościele istnieją te dwa nurty, choć nie są tak widoczne jak na przykład w Sejmie i nie walczą ze sobą w sposób tak zaciekły. Powiemy o tym kilka słów za chwilę. Teraz zajmijmy się prawicowością i lewicowością pojedynczych ludzi. Kiedy o człowieku można powiedzieć, że jest z prawicy, a kiedy, że jest z lewicy? Sprawę tę, zdaniem Maritaina, należy rozważyć na dwóch płaszczyznach – fizjologicznej i politycznej. Płaszczyzna fizjologiczna dotyczy naszych naturalnych skłonności i postaw. Tu prawica lub lewica jest raczej sprawą temperamentu niż świadomego wyboru. Według wieśniaka z Nadgaronny ludzie po prostu rodzą się albo ze skłonnościami do prawicy, albo z nastawieniem lewicowym. To tak, jak mówimy o kimś, że jest cholerykiem lub flegmatykiem. Nic się na to nie poradzi. Ktoś po prostu takim się urodził i kropka. Podobnie rodzą się prawicowcy i lewicowcy. Lecz czym się różni temperament prawicowy od lewicowego? Różnica jest następująca. Człowiek lewicowy niechętnie odnosi się do tego, co jest, twierdząc, że świat realny nigdy nie jest piękny. Od tego świata woli on własne wyobrażenia i myśli. Pułapką, w którą wpada lewicowiec, jest nierzeczywistość, to znaczy bujanie w obłokach i utrata kontaktu z konkretnym życiem. Człowiek prawicowy z kolei niechętnie odnosi się do porządku i sprawiedliwości. Chciałby on widzieć świat wyzwolony ze sztucznych ograniczeń, żyjący pełnią życia. Pułapką dla takiego człowieka zawsze będzie cynizm, to znaczy poddawanie wątpliwość wszelkich wartości. Jeśli chodzi o płaszczyznę polityczną, nastawienie prawicowe i lewicowe wyraża się w działalności konkretnych partii politycznych. Partie te różnią się między sobą w zależności od miejsca i czasu. Współczesna prawica polska nie jest taka sama jak prawica francuska. Podobnie rzecz się ma z lewicą. Politycy prawicowi czasów obecnych mają często inne poglądy niż ich poprzednicy sprzed wojny. To samo zresztą można powiedzieć o lewicy. Ciekawą rzeczą jest natomiast to, że według Maritaina ludzie o temperamencie prawicowym znajdują się niekiedy w partiach lewicowych i odwrotnie. Przykładem może być Lenin, który z natury swojej był człowiekiem prawicy, a działał w partii lewicowej. Tu wieśniak z nadgarony wyciąga pewien wniosek ogólny. Najstraszniejszymi rewolucjami są rewolucje lewicowe dokonywane przez ludzi o temperamencie prawicowym, zaś najsłabszymi rządami są rządy prawicowe sprawowane przez ludzi o nastawieniu lewicowym. Lecz jak ten podział odnosi się do Kościoła? Także tu obecne są dwa nurty, choć mają one inny charakter i przyjmują inne nazwy. Jeśli chodzi o nazwy, to zamiast o prawicy w Kościele mówi się raczej o nurcie zachowawczym, zaś zamiast o lewicy o nurcie postępowym. Absolutnie nie do przyjęcia są natomiast, zdaniem Maritaina, takie określenia jak integryzm i konserwatyzm z jednej strony oraz modernizm i progresizm z drugiej. Lecz ciekawszą rzeczą jest to, że podział na prawicę i lewicę nie ma, według Maritaina, większego znaczenia dla Kościoła. Konkretnie chodzi o to, że wierni w ogóle się tym nie przyjmują, nie jest to dla nich interesujące. Kościół jako całość nie jest więc ani prawicowy, ani lewicowy, choć obecni są w nim ludzie zarówno o jednej, jak i o drugiej orientacji. Lecz żadna z tych dwóch mniejszości nie może rościć sobie prawa do reprezentowania Kościoła. Po tej krótkiej refleksji o prawicy i lewicy spójrzmy, jak wieśniak z nadgarony opisuje integryzm. Według niego jest to nadużycie zaufania pokładanego w prawdzie. Integryzm pojawia się najczęściej jako reakcja na idealizm, to znaczy, że gdy pewni ludzie cenią własne idee i wyobrażenia bardziej od świata realnego i wciąż chcieliby go ulepszać według swojego upodobania, inni, w odpowiedzi na to, utwierdzają się w dawnych formach życia i myślenia do tego stopnia, że nie godzą się na żadną zmianę, nawet najbardziej potrzebną. Integryzm jest obrazą prawdy Bożej i ludzkiego rozumu. Szukając zabezpieczenia przed tym, co nowe i nieznane, ucieka on do wyrażeń i schematów, które ułatwiają myślenie lub wręcz zwalniają od niego. Takie niebezpieczeństwo czyha zwłaszcza na tych, którzy czują się niepewni i nie są przekonani co do swoich poglądów. Wtedy łatwo przyjąć postawę tego, kto wie lepiej i nie musi tracić czasu na dyskusję z innymi. Prawdziwą tragedią jest, gdy integryzm dotyka ludzi posiadających władzę nad innymi. Staje się on wtedy środkiem uzależniania innych, prowadząc do tego, że groźba, zakaz i przymus psychiczny zajmują miejsce rzeczowej i spokojnej argumentacji. Konsekwencje integryzmu są wielorakie. Często łączy się go z filozofią władzy, która z natury swojej dąży do zachowania istniejącego porządku, co w istocie znaczy, że dąży do zachowania samej siebie. Integryzm prowadzi także do utopii, to znaczy do nierealnych wyobrażeń, że za wszelką cenę trzeba zachować lub przywrócić idealny porządek z przeszłości. Właśnie integryzm ma to do siebie, że idealizuje się przeszłość, w której jakoby wszystko układało się lepiej. Skrajnymi przejawami integryzmu jest siła i brutalny autorytaryzm, lekceważenie ludzi i wolności. Czy Kościół jest integrystyczny? Ci, którzy tak mówią, zdaniem Maritaina, w ogóle nie znają Kościoła. Za tydzień przypatrzymy się uważniej tej sprawie. Tak oto doszliśmy do końca naszego cyklu poświęconego wieśniakowi znad Garonny. Tydzień temu zapowiedzieliśmy, że w naszym dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się wizją kościoła, jaką miał Maritę. Jest to wizja soborowa, odnowiona i pogłębiona. Trudno zresztą, żeby było inaczej, skoro sobór w tak wielu miejscach odwoływał się do myśli tego człowieka. Ostatnia książka Maritena, a więc właśnie Wieśniak znad Garonny, zaczyna się od głębokiego dziękczynienia autora za Kościół. W czasie, gdy tak wielu chrześcijan zdaje się klękać przed światem, Maritę klęka przed Kościołem. Cieszy się z jego obecności, dziękuje za jego ustanowienie. W rzeczy samej świat nigdy nie będzie święty, Kościół natomiast już jest święty. Jest przedsionkiem nieba, widzialnym znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Kościół jest jeden i święty. Tak wieśniak znad Garonny zaczyna swoją refleksję. Lecz do czego można porównać Kościół? Jakimi obrazami można go wyrazić? Powiedzmy najpierw, że Kościół jest osobą. Pierwsi chrześcijanie przedstawiali go jako starszą kobietę, chcąc w ten sposób pokazać, że został on ustanowiony na początku czasów, zanim świat został stworzony. Inni mówili o Kościele jako o osobie tajemniczej, ukrytej przed ludzkimi spojrzeniami, jednocześnie zaś obecnej w całym wszechświecie. W ten sposób chciano przedstawić powszechność chrześcijaństwa, które, choć w rozproszeniu, trwa wiernie przy tej samej nauce Pana. Tajemnica Kościoła przerasta możliwości naszego rozumu. Choć jest on tak różny od naszych wyobrażeń, możemy słuchać jego głosu. Głosem Kościoła jest papież, mówi wieśniak znad Garonny, cytując jednego z teologów. Kościół jest ciałem mistycznym Chrystusa. Oto co święty Paweł mówi na ten temat. Bóg wszystko poddał pod stopy Chrystusa, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Jeśli mówimy o ciele, mówimy także o jedności. Tak jak nie istnieje ciało bez członków, tak poszczególne członki nie istnieją poza ciałem. Jedność katolików ma swoje źródła w chrzcie świętym oraz w życiu sakramentalnym. Zewnętrznym przejawem tej jedności jest posłuszeństwo biskupom i papieżowi. Spoiwem, które łączy nas między sobą, jest miłość. Także inne kościoły, choć trwają w odłączeniu, mają udział w mistycznym ciele Jezusa. Ponieważ łaska naszego Zbawiciela rozlała się na wszystkich ludzi bez wyjątku. Trwając w Kościele katolickim, wierzymy jednak, że jest on miejscem uprzywilejowanym, że Chrystus jest w nim obecny w sposób najpełniejszy. Kościół jest nie tylko ciałem mistycznym Chrystusa, lecz także został jemu poślubiony. Szkoda, że w języku polskim Kościół występuje w rodzaju męskim. W większości języków europejskich Kościół jest rodzaju żeńskiego. Ta niedogodność może sprawić, że porównanie związku Chrystusa z Kościołem do zaślubin straci co nieco ze swojej wymowy. Lecz nie zatrzymujmy się na szczegółach. Kościół jako oblubienica wyczekiwał Chrystusa przez całą historię zbawienia. Mówili o tym prorocy i pisały o tym księgi mądrościowe, zwłaszcza księga Pieśni nad Pieśniami. Aż wreszcie nadszedł oblubieniec i połączył się z oblubienicą. Wybrał ją sobie z własnej woli. Nie połączył się z nią pod przymusem. Chciał ją mieć jako swoją oblubienicę. Chciał przemienić jej oblicze na wzór swojego oblicza. Chciał, by jego piękno odbiło się także w jej ciele. To nie Kościół dodaje coś Chrystusowi. Cóż zresztą mógłby mu dodać? To Chrystus nieustannie ubogaca Kościół, uświęcając go i sprawiając, że pomimo słabości i błędów, tylko On wyraża w swoim życiu życie samego Zbawiciela. Kościół jest także znakiem Królestwa Bożego na ziemi. Lecz nie jest on podobny do innych królestw. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Te słowa Pana Jezusa, wypowiedziane do Piłata, mówią nam dużo nie tylko o Królestwie Bożym, lecz także o królestwach ludzkich. Te ostatnie biją się i walczą ze sobą, podczas gdy Królestwo Boże jest królestwem pokoju. Jego władcą nie jest srogi król, przed którym drżą poddani, lecz miłosierny Ojciec, do którego Jezus zwracał się czułym słowem Abba. Królestwo Boże jest już obecne pośród ludzi, ale nie jest jeszcze dopełnione, to znaczy, że jego kres i pełnia nadejdą dopiero z przyszłości. Królestwo to jest pomostem między niebem a ziemią. Dzięki niemu sprawy nieba obecne są na ziemi, a sprawy ziemi mają dostęp do nieba. Kościół jest święty i pokutujący. Aby wyrazić tę prawdę, wieśniak z Nadgaronny przywołuje obraz Marii Magdaleny, obmywającej swoimi łzami stopy Pana Jezusa i ocierającej je swoimi włosami. Kościół wie, że jego świętość nie pochodzi od niego samego, lecz jest darem Chrystusa. Darem, który wyraża się najpełniej w tajemnicy odpuszczenia grzechów. Komu wiele odpuszczono, ten bardziej będzie kochał. Dlatego Kościół nie zatrzymuje się na swojej słabości, nie rozważa na setki sposobów swoich błędów. Być może dzisiaj, bardziej niż w przeszłości, zwraca się uwagę na niedoskonałość Kościoła. Wynika to pewnie stąd, że ludzie żądają autentyczności. I gdy słyszą, że ktoś mówi o miłości, pokoju, ubóstwie i dobroci, chcą, by jego słowa pokrywały się z czynami. Lecz takie żądanie nie może nas zaślepić. Zawsze znajdziemy jakąś rysę na obliczu Kościoła. Nie na nędzę Kościoła patrzmy, lecz na skarby, jakie Kościół przechowuje. Skarby życia i szczęścia, pokoju serca i odpocznienia. Tak oto doszliśmy do końca naszej wędrówki z wieśniakiem z Nadgaronny. Zakończyliśmy ją w kościele. Oby ten kres stał się dla nas wszystkich pierwszym krokiem ku lepszemu poznaniu i zrozumieniu Kościoła.